Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Benedykt XVI przyjął szefa wietnamskich komunistów.
Kościół Ziemi Świętej nie traci nadziei na dialog izraelsko-palestyński.
W Polsce trwają obchody 150. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.
22 stycznia witają Państwa księża Tadeusz Cieślak
i Leszek Gęsiak.
Na specjalnej audiencji Benedykt XVI przyjął sekretarza generalnego Komunistycznej Partii Wietnamu Nguyena Phu Tronga. Spotkanie odbyło się w ramach kilkudniowej wizyty wietnamskiego przywódcy w Europie. Jej celem jest zacieśnienie ekonomicznej i technologicznej współpracy z Zachodem przez ten azjatycki kraj, uważany za jednego z gospodarczych tygrysów.
Komentatorzy podkreślają niecodzienność spotkania komunistycznego Gęseka z papieżem, który zazwyczaj przyjmuje wyłącznie szefów państw i rządów. Wiadomo jednak, że w krajach takich jak Wietnam pierwszy sekretarz partii ma szczególne znaczenie i to od niego w znacznej mierze zależy polityka wewnętrzna i zagraniczna, także w odniesieniu do Kościoła. Na tym szczeblu doszło w ostatnich latach do pewnego zbliżenia dyplomatycznego ze Stolicą Apostolską, która nawet mianowała tam nierezydującego nuncjusza.
Nie oznacza to jednak, że sytuacja Kościoła w Wietnamie jest zadowalająca. Zacieśnienie relacji wietnamsko-watykańskich pozwala na łatwiejsze obsadzanie stolic biskupich. Anuncjusz Leopoldo Girelli regularnie odwiedza ten kraj. Skądinąd jednak nie brakuje katolikom szykan ze strony komunistycznego państwa, dokonującego uwłaszczeniowej transformacji na wzór chiński, często z krzywdą dla obywateli czy wspólnot wierzących.
W Watykanie Nguyen Phu Trong spotkał się także z kardynałem sekretarzem stanu Tarcisio Bertone oraz szefem dyplomacji Stolicy Apostolskiej arcybiskupem Dominikiem Mambertim. Również watykański komunikat prasowy, wydany w związku z wizytą, podkreśla jej bezprecedensowość. Poinformowano, że podczas serdecznych rozmów poruszono tematy będące przedmiotem zainteresowania Wietnamu i Stolicy Apostolskiej. Wyrażono także życzenie, aby jak najszybciej znalazły rozwiązanie sytuacje dotychczas nierozstrzygnięte z nadzieją na owocne umocnienie trwającej współpracy.
Ojciec Święty mianował dyrektorem Watykańskiego Ośrodka Telewizyjnego księdza Dario Eduardo Vigano. 50-letni duchowny z diecezji mediolańskiej jest filmoznawcą i do tej pory wykładał w Instytucie Pastoralnym Redemptor Hominis Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego. Na stanowisku dyrektora Watykańskiego Ośrodka Telewizyjnego zastąpi on księdza Federico Lombardiego, który kieruje ponadto Radiem Watykańskim oraz Biurem Prasowym Stolicy Apostolskiej.
Również w tej ostatniej instytucji nastąpiły zmiany personalne. Jej wicedyrektorem do spraw akredytacji dziennikarskich został Angelo Szelco. Był on do tej pory podsekretarzem Papieskiej Rady do spraw środków społecznego przekazu, gdzie również odpowiadał m.in. za akredytowanie fotoreporterów i operatorów telewizyjnych. Tym samym te kwestie zostaną skupione w jednej instytucji, Watykańskim Biurze Prasowym.
Do Rzymu przybyli przedstawiciele starożytnych kościołów wschodnich. Jutro rozpocznie się posiedzenie plenarne Komisji do Spraw Dialogu Teologicznego z tymi kościołami. Dzisiejsze spotkania mają charakter nieformalny. Hierarchowie opowiadają o sytuacji swych wiernych na Bliskim Wschodzie czy w Indiach. Jutro uczestnicy posiedzenia przeniosą się w daleką przeszłość, do pierwszych 5 stuleci chrześcijaństwa, mówi ksiądz Gabriel Quicky, odpowiedzialny w Watykanie za relacje z tymi kościołami.
Podczas ostatniego posiedzenia w Addis Abebie postanowiliśmy, że przygotujemy projekt dokumentu o wzajemnych relacjach naszych kościołów w pierwszych 5 wiekach chrześcijaństwa. Tym tematem zajmujemy się już bowiem od 2 lat, a na obecnym spotkaniu zaprezentujemy projekt wspólnego dokumentu. Będziemy również rozmawiać o świętych, którzy także są czynnikiem jedności i wzajemnej komunikacji. Przyjrzymy się, w jaki sposób w przeszłości uznawano kogoś za świętego, a jak wyglądają dzisiejsze procedury kanonizacji. Głównym tematem obrad będzie jednak wspólny dokument o wzajemnych relacjach w starożytności. Na pewno niezbędne okażą się pewne korekty. Ostatecznej zgody co do tego tekstu należy się spodziewać w przyszłym roku.
Ksiądz Quicky przypomniał Radiu Watykańskiemu, że w relacjach ze starożytnymi kościołami wschodnimi osiągnięto już znaczące rezultaty. Udało się bowiem wyjaśnić najważniejsze kontrowersje. Dziś w jego przekonaniu główną kwestią sporną jest prymat papieża. Do tego tematu należy jednak podchodzić z wielkim wyczuciem i cierpliwością. Sama gotowość do podjęcia dialogu na ten temat będzie już dla nas wielkim osiągnięciem, zaznaczył belgijski kapłan odpowiedzialny w Watykanie za relacje z tymi kościołami.
Księga Psalmów będzie kanwą tegorocznych rekolekcji wielkopostnych w Watykanie. Kardynał Gianfranco Ravasi, który poprowadzi 6-dniowe ćwiczenia duchowne dla papieża i kurii rzymskiej, jest zresztą autorem monumentalnego dzieła poświęconego tej części Biblii, znanego także w polskim tłumaczeniu.
Jak ujawnił Radiu Watykańskiemu przewodniczący Papieskiej Rady Kultury, temat rekolekcji będzie brzmiał Ars Orandi, Ars Credendi, oblicze Boga i człowieka w modlitwie psalmowej. Całość poprzedzi wprowadzenie będące refleksją nad czasownikami towarzyszącymi filozoficznej refleksji nad modlitwą. Oddychać, rozmyślać, walczyć, kochać. Mówi kardynał Ravasi.
Rozważałem różne możliwości. Potem jednak pomyślałem sobie, że to właśnie psał też mógłby być doskonałym odzwierciedleniem oblicza Boga i oblicza człowieka. Dietrich Bonhoeffer, słynny teolog męczennik czasów nazizmu, ma na ten temat pewną ciekawą uwagę. Powiada, czyż Biblia nie jest Słowem Bożym? To dlaczego znajdujemy tam psalmy, które są modlitwami, a więc ewidentnie słowami ludzkimi? Właśnie po to, by dowieść, że objawienie nie jest jakimś samotnym monologiem Boga na złocistym nieboskłonie, ale dialogiem, zaś w dialogu musi być także odpowiedź. A odpowiedzią jest być może to, że Bóg zajmuje się nami, bo zostawił pieczęć swojego natchnienia. I to z tego powodu wybrałem na rok wiary właśnie księgę, w której o wierze mówi Bóg, a jednocześnie i człowiek odpowiada ze swej strony wiarą.
Słuchają Państwo dziennika Radia Watykańskiego.
W Izraelu trwają wybory do parlamentu. Mimo przewidywanego zwycięstwa dotychczasowego premiera, jerozolimski kościół nie traci nadziei na wznowienie izraelsko-palestyńskich negocjacji pokojowych. Zostały one zawieszone, odkąd prezydent Mahmud Abbas zażądał wstrzymania popieranego przez Benjamina Netanyahu żydowskiego osadnictwa na terytoriach palestyńskich. Obecny premier Izraela wypowiadał się wprawdzie za istnieniem w Ziemi Świętej dwóch państw, ale dialogowi z Palestyńczykami przeciwni są koalicjanci sprzymierzeni z jego partią.
Izrael winien skorzystać z historycznej okazji do negocjacji, powiedział przed dzisiejszymi wyborami portalowi Vatican Insider łaciński wikariusz patriarchalny dla Jerozolimy i Palestyny. Zdaniem biskupa Williama Shomaliego prezydent Abbas jest najbardziej umiarkowanym przywódcą palestyńskim i odrzuca wszelką przemoc. Nie chce, by doszło do trzeciej intifady. Nowy rząd Izraela powinien wyjść mu naprzeciw, by przekonać Palestyńczyków, że taka postawa jest owocna. Za wzór dla zwycięzcy w izraelskich wyborach katolicki biskup stawia takich polityków jak Itzhak Rabin czy Ariel Sharon. Obaj byli generałami armii Izraela, jednak później, jako premierzy, weszli na drogę pokoju i dialogu, wnosząc pozytywne zmiany, przypomniał biskup Shomali.
Amerykanie obchodzą dziś smutną rocznicę. Przed 40 laty Sąd Najwyższy USA zalegalizował aborcję. W konsekwencji 55 milionom dzieci odebrano życie. Skala tego zjawiska jest przerażająca, czytamy w oświadczeniu amerykańskiego episkopatu.
Biskupi apelują, by dzisiejszą rocznicę przeżywać w atmosferze zadumy, modlitwy i pokuty. Przypominają, że tylko miłość, która troszczy się o najsłabszych, jest w stanie przezwyciężyć kulturę śmierci. Dlatego zachęcają do troski o tych, którzy targnęli się na życie nienarodzonych.
Chociaż w Brazylii trwają jeszcze letnie wakacje, Kościół przygotowuje się do Wielkiego Postu. Tamtejszy episkopat uwrażliwia wiernych na kampanię braterstwa. Ta wielkopostna akcja ma na celu budzenie solidarności w kwestii dotykającej bezpośrednio całe brazylijskie społeczeństwo. W tym roku wiąże się z organizacją Światowych Dni Młodzieży w Rio de Janeiro.
Głównym celem tegorocznej kampanii jest bycie łącznikiem pomiędzy Kościołem, wiernymi a społeczeństwem. Kościół poprzez kampanię braterstwa staje się sługą społeczeństwa, realizuje ewangelizację, która przenika jego granice i w ten sposób wypełnia swoją podstawową misję, jaką jest głoszenie Chrystusa w sposób bardzo szeroki, zaznacza ksiądz Luis Carlos Dias z ramienia episkopatu, sekretarz wykonawczy tegorocznej kampanii braterstwa. Tak więc kampania braterstwa staje się ważnym narzędziem dla wiernych, aby tak przeżywali Wielki Post, by modlitwa i przemiana rzeczywistości życia społecznego zmierzały do tego samego celu. Oficjalne ogólnonarodowe otwarcie tegorocznej kampanii braterstwa nastąpi w municypium Nizia Floresta w stanie Rio Grande do Norte, w miejscu, gdzie właśnie 50 lat temu ta kościelna i narodowa akcja miała swój początek. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego ksiądz Issa Malczewski, Chrystuszowiec.
Jasna Góra świętuje 150. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Odbyło się już spotkanie Paulinów z młodzieżą, na murach urządzono okolicznościową wystawę, a na wieczór zaplanowano mszę i uroczystości patriotyczno-religijne. Jasna Góra i Zakon Paulinów odegrały bardzo ważną rolę w latach powstańczych zmagań o wolność Polski, stąd podniosły charakter obchodów.
Ojciec Zachariasz Jabłoński, definitor Zakonu Paulinów, przypomina, że Jasna Góra miała ogromny wpływ na budzenie świadomości narodowej Polaków. Zgromadzone w skarbcu pamiątki miały swą niezwykłą wymowę. Matkę Bożą Rosjanie uważali za główną częstochowską rewolucjonistkę, a Polacy za swoją opiekunkę i duchową hetmankę. Jasna Góra wspomogła także pieniężnie powstanie.
Jasna Góra jest miejscem spotykania się różnych oddziałów, składanych ślubowań przez tych, którzy w to powstanie się włączają. Drukowano teksty modlitewne i pacierze, zwykłe jak ci najbardziej ubodzy, mogli nabywać takie podręczniki i uczyć się języka polskiego.
Ojciec Jan Golonka, kurator zbiorów sztuki wotywnej, przypomina o wotach patriotycznych zgromadzonych w sanktuarium. Jest tutaj m.in. krzyż księdza generała Stanisława Brzuski, ostatniego komendanta powstania z 1863 roku. O wydarzeniach sprzed 150 lat trzeba pamiętać, bo kto nie zna przeszłości, ten nie jest w stanie budować przyszłości, przypominają Paulini. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Dwie minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
Przed zinstrumentalizowaniem obchodów Powstania Styczniowego przestrzegł w rozmowie z dziennikarzami kardynał Kazimierz Nycz. Dzisiaj przypada 150. rocznica tego jednego z największych i najważniejszych zrywów narodowo-wyzwoleńczych w dziejach Polski.
Uważam, że ta 150. rocznica każe nam popatrzeć na historię i każe nam popatrzeć także na to, w jaki sposób, a to wiemy z historii, w jakich sposób z pietyzmem szanowano ostatnich powstańców żyjących w okresie międzywojennym. To jest także dla nas lekcja, w jaki sposób się odnosić do ludzi, którzy walczyli podczas wojny drugiej i żyją jeszcze też w ostatni, do powstańców warszawskich, w jaki sposób szanować właśnie tych bohaterów imiennych i bezimiennych. Powstanie styczniowe ma ogromną liczbę bohaterów bezimiennych.
W wielu miejscach kraju już od kilku dni trwają różne wydarzenia związane ze 150. rocznicą wybuchu Powstania Styczniowego. W stolicy centralnym punktem kościelnych obchodów jest msza święta w Katedrze Polowej. Arcybiskup Marek Jędraszewski powołał do życia Radę Społeczną. Jak podkreślił, podobne gremia istnieją w różnych polskich diecezjach, spełniając ogromną rolę wspierającą biskupów, gdy trzeba zabrać głos w ważnych sprawach społecznych danego regionu czy całej ojczyzny.
Jestem głęboko przekonany, iż ich głos właśnie wtedy, kiedy chodzi o bardzo ważne kwestie społeczne, rozpatrywane w świetle katolickiej nauki społecznej, ten ich głos nie będzie mógł być lekceważony, przeciwnie, stanie się punktem odniesienia i daj Boże inspiracją dla tych, którzy na co dzień decydują o kształcie życia społecznego naszego kraju, w tym przypadku naszego regionu, naszego miasta.
W skład Rady Społecznej przy arcybiskupie łódzkim weszli rektorzy i profesorowie łódzkich uczelni wyższych. Pierwsze posiedzenie Rady odbędzie się pod koniec lutego.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.